My będziemy kontynuować nasze rozważania z Ewangelii Jana. Dzisiaj już Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, fragment czytał Rafał na początku. A my pójdziemy trochę dalej, my jesteśmy w trzecim rozdziale. Także zachęcam, żeby otworzyć nasze Biblię i przeczytać trzeci rozdział. Przeczytamy trzeci rozdział od pierwszego wiersza do 15, ale będziemy zajmować się tekstem od 11 wiersza do 15, czyli te kilka wierszy, ale przeczytamy w kontekście, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Trzeci rozdział od 1 do 15. Mamy Biblię, to zachęcam, żeby otworzyć. Miałem takiego w seminarium, jeszcze jak studiowałem, to miałem takiego nauczyciela od homiletyki, i on mówił zawsze, też takim był kaznodzieją, może niektórzy z was go znają, Andrzej Seweryn. I on zawsze mówi, że on lubi słyszeć ten szelest kartek, jak ludzie otwierają te Biblię. No dzisiaj często też mamy na nośnikach elektronicznych, ale dla niego to był taki znak, że ludzie faktycznie śledzą ten tekst, zaglądają do Biblii, czytają tą Biblię. I ta Biblia jest faktycznie rozważana i studiowana. Słuchajcie, spójrzmy na nasz tekst. Trzeci rozdział, pierwszy, od pierwszego wiersza do 15. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Panie, dziękujemy ci za te słowa i proszę cię, żebyś mnie prowadził, żeby je rozważać. Widzimy, że przychodzi do Pana Jezusa Nikodem. Nikodem jest z tej grupy, o której czytaliśmy w drugim rozdziale Ewangelii Jana. I tam czytaliśmy w drugim rozdziale Ewangelii Jana, że wielu uwierzyło w Niego, gdy czynił cuda podczas Paschy w Jerozolimie. I on jest z tej grupy. Tam Jan mówi, że on uwierzył i on przyszedł do Jezusa. Ale Jezus mu mówi, że on nie jest zbawiony. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe. Bo mamy tu człowieka, który uwierzył w Jezusa, ale to jest człowiek, który nie jest zbawiony. Tak? W drugim rozdziale wydaje się, że uwierzył, ale czego brakowało w jego życiu? Zobaczcie, to nie była wiara zbawcza. To nie była wiara zbawcza. Jest mnóstwo fałszywej wiary na świecie. Mnóstwo. I w Kościele jest mnóstwo fałszywej wiary. Wiele osób w kościołach wierzy po prostu w sposób nieprawdziwy. Nigdy nie zaufało Jezusowi Chrystusowi. Nigdy nie upamiętali się ze swoich grzechów i nigdy nie narodzili się na nowo. I Nikodem jest właśnie takim człowiekiem. On uwierzył, ale nie narodził się na nowo. Był zainteresowany Jezusem. Być może nawet dzisiaj by chodził do kościoła, jednego z wielu kościołów, prawda? Bo interesował się wiarą, ale nie narodził się na nowo. Czy można całe życie być gorliwym czytelnikiem Biblii, studiować ją, a pomimo to zostać niezbawionym? Czy można? No widzimy po Nikodemie, że można. Nie wiem, czy pamiętacie takiego ewangelistę Billy Graham. Ci, którzy może dłużej są w wierze, pamiętają o bardzo znany baptystyczny ewangelista w latach 70., 80., nawet jeszcze 90., często w Polsce, nie wiem, kilka razy był na pewno w Polsce. No i obok Billy'ego Grahama też w te kampanie ewangelizacyjne angażował się inny, jego współpracownik. Też mówił wiele kazań, też uchodził za ewangelistę. Był bardzo znany w tym czasie, kiedy Billy Graham pełnił swoją służbę, ale po 20 latach, nie pamiętam jego nazwiska, jak ktoś będzie bardziej zainteresowany, to później mogę poszukać i przypomnieć, ale po 20 latach ten współpracownik Billy'ego Grahama, który angażował się w te wielkie kampanie ewangelizacyjne, napisał książkę Uwolnienie od Boga. Uwolnienie od Boga. Po 20 latach od tego, jak z Billym Grahamem organizował te wielkie kampanie ewangelizacyjne. To był w tym czasie, kiedy organizował te kampanie, był bardzo znanym kaznodzieją. Przemawiał do wielu tysięcy ludzi, a jednak po jakimś czasie doszedł do wniosku, że to nie to. I nawet postanowił napisać książkę, jak uwolnił się w swoim życiu od Boga. Był niezbawiony, był nie na nowo narodzony. I mówiliśmy o tym więcej ostatnim razem, o nowym narodzeniu. Mamy Nikodema, niemal całe życie zajmował się Pismem Świętym. Był nauczycielem w Izraelu, a jednak nie rozumiał i nie dostrzegał konieczności nowego narodzenia z Ducha Świętego, o czym nauczał już Stary Testament. Sprowadził zbawienie do tego, co może zrobić człowiek, jak czyni to każda religia. A Jezus powiedział jemu, że zbawienie jest tym, co czyni Bóg w człowieku, że odradza serce przez moc Ducha Świętego, dając człowiekowi łaskę wiary. Skończyliśmy na tym, jak Jezus powiedział do Nikodema, że ty szczególnie powinieneś to wiedzieć w 10 wierszu. Właśnie ty, bo innych prowadzisz do zbawienia i jesteś nauczycielem w Izraelu. Powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj taki Nikodem to byłby może jakimś biskupem albo wielkim znanym pastorem. Myślimy tam o kościele katolickim. O, tamto nie znają Ewangelii. Ale może właśnie ten Nikodem dzisiaj byłby bardzo szanowanym pastorem, który odwiedzałby wiele zborów, albo miałby zbór 5000 ludzi, albo 10000 ludzi. I mówiłby bardzo przekonywująco. A jednak nie byłby na nowo narodzony, nie byłby zbawiony. Czy wyobrażamy sobie taką sytuację? Czytałby z Biblii i mówiłby z Biblii i głosiłby z Biblii, a jednak nie znałby Boga. Zobaczcie, czy potrafimy sobie to wyobrazić, że pastor kilkutysięcznego zboru, który jest uważany za bardzo duchowego człowieka, w ogóle nie zna Boga? Czy możliwe by to było dzisiaj? Niektórzy kiwają głowami, że niemożliwe. Możliwe by to było. Tak jest. Wielu ludzi nie zna Pana Boga. Nigdy nie poznało Boga, nawet będąc duchownymi. Nikodem jest jednym właśnie z takich przykładów. Oczywiście on sam nie wiedział, dokąd zmierza w swoim życiu duchowym, a skoro nie wiedział, dokąd zmierza, nie rozumiał fundamentalnej sprawy o nowym narodzeniu, dlatego też Nikodem nie mógł nikogo do zbawienia doprowadzić. Nie mógł innym pomóc w zbawieniu, bo sam nie znał drogi do Królestwa Bożego. Pamiętacie 15 rozdział Ewangelii Mateusza? Jezus mówi, i mówi to o Żydach, czyli nie takich zwykłych Żydach, tylko o przywódcach religijnych, faryzeuszach, którzy w tym czasie pełnili obowiązki nauczania w Izraelu. To byli właśnie osoby duchowne dzisiaj. Jakbyśmy chcieli przenieść tamtą kulturę na dzisiejsze czasy. Jezus powiedział tak, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Czyli inaczej mówiąc, jeśli człowiek, kaznodzieja, Nikodem, nie jest na nowo narodzony, a ty może chodzisz do takiego zboru, gdzie pastor nie jest na nowo narodzony. Może chodzisz. I co wtedy? Czy on doprowadzi cię do Królestwa Bożego? Czy on doprowadzi cię do zbawienia, skoro on sam nie idzie do nieba? Może tak być? No może tak być. Może chodzisz do kościoła, gdzie jest ktoś duchowny, który nie zna Pana Boga i też on nie może doprowadzić innych do zbawienia. Dlatego powinniśmy wiedzieć, że nasi duchowni, nasi pastorzy, nasi liderzy, nasi starsi to są ludzie, którzy kochają Boga. Powinniśmy być tego pewni, że oni naprawdę się na nowo narodzili i naśladują Jezusa Chrystusa. Nikodem w swojej ślepocie nie był odosobniony. Bo wiemy, że dzisiaj mnóstwo ludzi też nie zna Boga, chociaż czytają Biblię, może nawet mówią o sobie, że są na nowo narodzeni, są gorliwie religijni. I nie możemy tutaj w żaden sposób zbagatelizować słów Pana Jezusa lub uważać, że te słowa są mało znaczące o nowym narodzeniu. Szczególnie, że Chrystus 3 razy mówi do Nikodema zaprawdę. Czyli to musi się wydarzyć w życiu każdego człowieka. Nowe narodzenie, by mógł otrzymać życie wieczne. Problem jednak w tym, że znaczna część ludzi nie przyjmuje tego nauczania Pana Jezusa lub źle rozumie, co Jezus chciał powiedzieć Nikodemowi. Zobaczcie, w 11 wierszu Jezus mówi dalej do Nikodema tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, powiadam, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Czyli zarówno Nikodem, jak i część tych, którzy uwierzyli, duża część, nie przyjmowało świadectwa Jezusa. Jezus w ten sposób zwraca uwagę Nikodemowi, że powinien go słuchać z największą uwagą i starannością. Zaprawdę, zaprawdę. Bo objawia mu pewne informacje dotyczące zbawienia. Wiedza o zbawieniu, na którą powołuje się Pan Jezus, nie jest wynikiem studiowania czy osobistych przemyśleń. Pan Jezus nie otrzymał tej wiedzy także z drugiej ręki, ale zwróćcie uwagę, że on mówi Nikodemowi to, czego sam był świadkiem, mówiąc, świadczę o tym, co widziałem i co wiem z całą pewnością odnośnie nowego narodzenia. Mówi, ja ci mówię, co jest pewne, mówię ci pewne rzeczy dotyczące zbawienia. Czyli słuchaj, Nikodemie, na pewno się nie mylę. Musisz narodzić się na nowo, jeśli chcesz być zbawiony. Pan powołuje się również tutaj na świadectwo jeszcze kogoś, gdy mówi w liczbie mnogiej. Są różne opinie, kogo może mieć na myśli. Niektórzy twierdzą, że chodzi o Jana Chrzciciela lub proroków, ale najprawdopodobniej, gdy Jezus mówi tutaj, bo zobaczcie, on mówi, świadczymy o tym, co widzieliśmy. Czyli nie tylko mówi o sobie, ale jeszcze o kimś. Prawda? Prawdopodobnie chodzi tutaj o Ojca, że on wraz z Ojcem świadczą o tym, co musi się wydarzyć, w co człowiek musi uwierzyć, aby narodzić się na nowo. Dlaczego myślę, że chodzi o Ojca? Bo zobaczcie, w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 18 wiersz, Jezus mówi bardzo podobne rzeczy. Ja świadczę o sobie i Ojciec, który mnie posłał, też świadczy o mnie. A w innym miejscu mówi, że on nie potrzebuje świadectwa człowieka. Więc prawdopodobnie, gdy mówi o tym, że świadczymy o tym, co widzieliśmy i co jest pewne, to ma na myśli właśnie Ojca. I w ten sposób Chrystus odwołuje się do Starego Testamentu, który mówił, że wiarygodność każdego świadectwa wymaga przynajmniej 2 świadków. To jest Księga Powtórzonego Prawa, 19 rozdział, 15 wiersz. W żydowskiej kulturze, żeby świadectwo było prawdziwe, oni tak nie wierzyli, jak my czasami, że kto coś tam powie, to od razu, prawda, podłapią i leci dalej. Tam musiało jednak być 2 świadków. Nawet jak fałszywe świadectwo było, to starali się, żeby było 2 świadków. Prawda? Kogoś przekonać, żeby powiedział, że to jest prawda. Chrystus jeszcze bardziej dobitnie potwierdza przez to, że przywołuje na świadka swojego Ojca wiarygodność informacji o zbawieniu przekazanej Nikodemowi. Zobaczcie, że w 13 wierszu dalej mówi o tym, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. To jest odpowiedź na to, czemu mamy wierzyć tylko Panu Jezusowi odnośnie kwestii zbawienia. Czemu mamy wierzyć, że tylko Jezus przynosi nam prawdę o tym, jak otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne. Odpowiedzią jest, zobaczcie ten 13 wiersz, jeszcze raz go przeczytam. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Dlaczego tylko Jezus? Dlaczego mamy wierzyć tylko Panu Jezusowi? Bo zobaczcie, on mówi, nikt nie był w niebie, nikt nie widział. To jest jeden człowiek, który był w niebie i przyszedł i nam o tym powiedział. Kim on jest? Jezus Chrystus. Mamy dzisiaj mnóstwo ludzi, którzy mówią, że byli w niebie. Mamy książki, w niebie 3 minuty, 5 minut w niebie, 10 minut w niebie, godzina w niebie. Ale Jezus mówi, że tylko On był w niebie. Nikt nie był w niebie, żeby przynieść nam stamtąd prawdę. Niestety mamy dzisiaj mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że byli w niebie. Czy oni mówią prawdę? Czy oni mogą naprawdę przynieść nam stamtąd nowe informacje od Boga? Jezus mówi, że tylko On przynosi nam informacje od Boga. Drodzy, przestrzegam przed tym. Tak naprawdę jest niebezpieczne dla naszej duszy ufać komuś, kto twierdzi, że był w niebie i przynosi nam stamtąd jakieś nowe objawienie. Wiemy, że nie ma ważniejszych spraw niż zbawienie. Jak kupujemy mieszkanie, przygotujemy umowę notarialną, czy pilnujemy, żeby tamte zapisy były w odpowiedniej formie? Czy tak na ślepo kupujemy, czy jednak oglądamy to mieszkanie wcześniej? Jedziemy tam, patrzymy, czy wszystko się zgadza? Czy tak, nie ma znaczenia, co kupuję, nie ma znaczenia, co tam u notariusza podpiszę. Ważne, że mam. Czy tak kupujemy mieszkanie? No nie, oczywiście bardzo się staramy i pilnujemy się, żeby nie zostać oszukanym, żeby później się okazało, że nie kupiliśmy czegoś, czego nie ma. Nie wiem, czy niektórzy z Was może pamiętają, ale w kościele chyba chrześcijan baptystów w Gdańsku była osoba, która kupiła mieszkanie nie swoje. Znaczy kupiła mieszkanie, które okazało się, że nie może być sprzedane, bo należało nie do tego człowieka, który je sprzedał, czyli nie miał na nie dokumentów. No i pojechała do tego mieszkania z kluczami, żeby otworzyć, a tam mieszkał już ktoś inny. Po prostu właścicielem tego mieszkania była osoba, która nie sprzedała jej tego mieszkania, została oszukana. Po prostu jakiś zaufała jakiemuś oszustowi. Ale zobaczcie, ile ważniejsze są sprawy dotyczące zbawienia niż kupno mieszkania. Tu może, że zostaniesz oszukany w tym życiu, no trudno, będziesz musiał wynajmować, będziesz musiał mieszkać gdzieś indziej albo kupić inne mieszkanie, nazbierać pieniądze na inny lokal. Ale jeśli zostaniesz oszukany w kwestii zbawienia, to co się stanie? Czy da się to cofnąć? Czy da się to cofnąć? Czy da się to odwrócić? No po prostu człowiek nie jest w stanie zmienić swojej wieczności. Jeśli zostanie oszukany w kwestii swojego zbawienia, nie może tego cofnąć. Tak więc zobaczcie, jak bardzo ważne jest zaufać tylko Jezusowi i temu, co On objawia nam o zbawieniu. On mówi, nikt nie wstąpił do nieba, tylko Syn Człowieczy, ten, który z nieba wstąpił. A ludzie dzisiaj biorą książkę, byłem w niebie, czytają tą książkę o tym, jak ktoś był w niebie, jakie informacje tam o Bogu nam podaje z tej książki i mówi, a Bóg jest taki. A skąd to wiesz? No bo ta książka, byłem w niebie, o tym tak mówi. Tak? Czy Bóg faktycznie taki jest? My wiemy, jaki jest Bóg i nie musimy błądzić, bo wiemy to od Jezusa Chrystusa. On przyszedł ludziom objawić prawdę. Syn Człowieczy, On jest jedyną osobą posłaną nam przez Boga Ojca, by zbawić nas i przynieść nam pewne informacje o zbawieniu. Niestety, nie tylko książki byłem w niebie, ale wiele ludzi wierzy w wiele różnych objawień innych osób. Niektórzy wierzą w objawienia maryjne. Tak? Mówią, że Maria się objawiła i przyniosła nam jakieś informacje o Bogu. Niektórzy wierzą w objawienia jakichś innych ludzi, proroków, prawda? Którzy mówią, że mają jakieś nowe informacje o Bogu. I te informacje wygłaszają w kościołach, na nabożeństwach. I mówią, że oni przynoszą jakieś nowe informacje o Bogu. I ludzie wierzą w to. I ludzie ufają temu. I często ufają temu o wiele bardziej niż Pismu Świętemu. Ile razy spotkałem się z tym, że jeśli ktoś był przekonany, że jakiś człowiek ma jakieś nowe informacje o Bogu, ale Pismo Święte mówi inaczej, to on jest gotowy się kłócić o to. Jest gotowy walczyć o to, że te informacje są prawdziwe, bo jakiś ważny człowiek przyniósł te informacje. Ludzie kłócą się o objawienia maryjne, a słyszeliście o takim człowieku jak ojciec Pio. Ojciec Pio. Taki ważny człowiek w środowiskach rzymskokatolickich, ale nie tylko. On również podawał wiele nowych informacji o Panu Bogu. I ludzie wierzą w to i podążają za tym człowiekiem, ufając, że właśnie taki jest Bóg, jak ten człowiek przedstawiał. A może słyszeliście o innym człowieku, Joseph Smith, założyciel mormonów, który twierdził, że otrzymał nową Biblię od anioła, tak zwaną Księgę Mormona. Albo Maria Cieślanka, znana z objawień dusz czyśćcowych. Twierdziła, że odwiedza czyściec i mnóstwo dusz czyśćcowych przychodzi do niej. To też tego rodzaju objawienia. Ale zobaczcie, mamy tutaj informacje o Bogu. Jezus podaje nam, nie musimy błądzić. Jezus mówi w 13 wierszu, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. To więc jeśli ktoś mówi ci, że był w niebie i mówi ci, że on ma nowe informacje o Bogu i on ma objawienie jakieś nowe, to powiedz mu, że ty wierzysz temu, co Syn Boży powiedział o niebie i o Ojcu, bo to jest na pewno prawdziwe. Skąd możemy wiedzieć, że to jest prawdziwe? Dlatego, że Jezus potwierdził te informacje o Bogu. W jaki sposób Jezus potwierdził? Przez proroctwa Starego Testamentu Jezus został potwierdzony. Wiemy, że jest około 300 proroctw w Starym Testamencie, które mówią bezpośrednio o przyjściu Jezusa i Jego misji. Wiele z tych proroctw dotyczących Chrystusa i Jego powrotu jeszcze się nie wypełniło. Mamy również wspaniałe życie Jezusa Chrystusa, Jego autorytatywne nauczanie, błyskotliwe, niesamowite. Pamiętacie, gdy ludzie Go słyszeli, to co mówili? Jeszcze nigdy żaden człowiek nie przemawiał, jak ten przemawia. A wtedy było mnóstwo kaznodziejów. Publicznie przemawiało. Ale gdyby usłyszeli Chrystusa, mówili, nie ma takiego człowieka jak On. Jego nauczanie jest zupełnie inne. Jego przekaz jest zupełnie inny. Pochodzi z nieba. Mało tego, Jezus też potwierdził swoją publiczną służbę przez cuda i znaki. Prawda? On jako jedyny czynił niezwykłe znaki i cuda. Sprawiał, że ludzie powstawali z martwych, chodził po wodzie, rozmnażał chleb, uzdrawiał tysiące ludzi. I Jezus również potwierdził swoją osobę przez swoją śmierć krzyżową i oraz zmartwychwstanie. Tak? Dalej możemy sięgnąć. Co jeszcze uczynił? Posłał Ducha Świętego. Założył Kościół. Obiecał, że pośle Ducha Świętego i obiecał, że założy Kościół. Czy to się spełniło? Czy mamy te informacje na kartach Pisma Świętego? Oczywiście, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że faktycznie Duch Święty zstąpił i apostołowie oraz ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, zostali napełnieni Duchem Świętym, żeby rozgłaszać cnoty i słowo zbawienia o Jezusie Chrystusie w okolicy, gdzie mieszkali, w Samarii i aż po krańce świata. Czy jakiekolwiek inne źródło może poszczycić się takim świadectwem, jak jest nim Słowo Boże? Czy jest jakieś inne źródło informacji o Bogu? Jakiś inny człowiek, do którego możemy pójść i mógłby nam powiedzieć, jaki jest Bóg? Jak właśnie Pismo Święte, Słowo Boże. Zobaczmy, że w innych fragmentach Pan Jezus potwierdza, że przynosi nam pewne informacje z nieba. Ewangelia Jana 6,38. Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Również Jan Chrzciciel składał świadectwo o Jezusie, że On przyszedł z nieba. Ewangelia Jana 3,31. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi przychodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. I jeszcze Ewangelia Jana 8,38. Mówię to, co widziałem u Ojca mego. Zobaczcie, Jezus jest bezpośrednim świadkiem tego, co widział u Ojca. Przynosi nam pewne informacje o zbawieniu. Od wieków je znał. Zawsze je znał. On może nam powiedzieć o usprawiedliwieniu, o przebłaganiu, o zbawieniu. Czyli Jezus mówi, wiem to od wieczności do Nikodema. Wiedziałem o tym, zanim świat powstał. Przyszedłem na świat i właśnie w tym celu jestem tutaj, by ci to przekazać. A jednak pomimo pewnych potwierdzonych informacji, w spełnieniu wszystkich wymagań wiarygodności potwierdzonych przez proroków, nie chcieli uwierzyć w Jezusa, Mówi bowiem do Nikodema w 11 wierszu, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Dlaczego ludzie często tak upierają się przy tym, co myślą, że wiedzą o Bogu, ale nie chcą uwierzyć temu, co mówi Jezus? Czasami upierają się odnośnie jakichś objawień, osobistych nieraz objawień, ale nie chcą uwierzyć temu, co mówi Jezus. A ty co myślisz? Czy Jezus jest godny wiary? A gdyby tobie dzisiaj anioł z nieba powiedział jakieś informacje, jest to niemożliwe? Zobaczcie, że apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan, że gdyby anioł z nieba nawet zwiastował wam inną Ewangelię od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Ktoś mówi, ja się na to nie nabiorę. A gdyby tobie anioł z nieba powiedział dzisiaj jakieś nowe, inne informacje o Bogu, sprzeczne z tym, co mówi Pismo Święte, jak byś zareagował? Czy słowa o konieczności nowego narodzenia, by wejść do Królestwa Bożego, traktujemy faktycznie poważnie? Zobaczmy, że jeśli nie potraktujemy słów Chrystusa poważnie, nie uwierzymy w Niego i nie dojdzie do nowego narodzenia w naszym życiu z Ducha Świętego, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć spraw dotyczących nieba. Jezus mówi o tym w 12 wierszu. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Chodzi o to, że nowe narodzenie dotyczy tego, co musi stać się z człowiekiem na ziemi, by otworzyło się przed nim Królestwo Boże i byśmy zobaczyli Jego wspaniałość oraz piękno. Bez tego nie możemy zrozumieć innych spraw dotyczących Boga, o wiele bardziej złożonych i przekraczających możliwości naszego pojmowania, jak choćby kwestia trójjedyności Boga. Czyli Jezus mówi tak, Nikodemie, jeśli nie jesteś na nowo narodzony, jak zrozumiesz, gdy ci będę opowiadał o niebie, o Bogu, o naturze i o dalszych rzeczach dotyczących zbawienia? Nie ma sensu z tobą rozmawiać dalej o tym, bo nie jesteś w stanie nawet zrozumieć, dlatego że nie narodziłeś się na nowo. To również wyjaśnia nam, dlaczego znaczna większość ludzi nie jest zainteresowana życiem wiecznym. Dlaczego nie podzielają naszej radości i tęsknoty za Chrystusem i niebem? Dlaczego podważają wiele doktryn biblijnych, wykrzywiają znaczenie Słowa Bożego, nie wierzą w nie i je atakują? Dzieje się tak z tego powodu, że nigdy nie narodzili się na nowo z Ducha Świętego i nie rozumieją prawd dotyczących Królestwa Bożego. Niewiara zamyka im serce na wiedzę i nie dociera do nich Boże objawienie. Dla nich jest to zupełna fikcja, często abstrakcja. A ludzie, którzy uchwycili się czegoś, czego nie widać, jak gdyby to widzieli, jawią się jak szaleńcy. Niebo dla nich zawsze będzie zbyt odległe, dla ludzi, którzy nie narodzili się na nowo, nierealne, fikcyjne, a Bóg zbyt skomplikowany lub okrutny. Łaska natomiast i droga zbawienia często zbyt prosta, by była prawdziwa. Posłuchajcie tego, co mówi Paweł w pierwszym liście Pawła do Koryntian, 2 rozdział, 14 wiersz. Pierwszy list Pawła do Koryntian i czytamy tak. A człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Czy widzimy, co Słowo Boże mówi, że człowiek bez Ducha Bożego nie może poznać spraw dotyczących Boga? Nawet ich nie przyjmuje, nie jest nimi zainteresowany. To jest niewarte jego uwagi i czasu, by się nad nimi pochylić. Za to bardzo interesują go sprawy ciała, ziemskie rzeczy, kwestia wyglądu, pozycji w świecie, łuda bogactw, pogoń za przyjemnościami, a także religia. Wydawałoby się duchowe zajęcie, ale religia oparta na ludzkich zasługach. Jak można zmienić taki cielesny stan i duchową ślepotę zastąpić poznaniem? Drodzy, No mamy tutaj odpowiedź dalej. Tą odpowiedź daje Jezus Chrystus Nikodemowi. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To właśnie stara się Pan Jezus powiedzieć Nikodemowi w dalszym tekście. Jezus porównuje się do węża na pustyni. Czyli Jezus mówi: Nikodemie, nie wytłumaczę ci więcej, póki we mnie nie uwierzysz. Prawdopodobnie słowa Jezusa w rozmowie z Nikodemem kończą się na 15 wierszu. Jak czytamy ten tekst, to wydaje nam się, że Jezus przemawia dalej, ale wielu biblistów zgadza się, że w 15 wierszu Jezus przestaje przemawiać, a od 16 wiersza już mamy komentarz apostoła Jana. Więc Jezus mówi w 14 wierszu: a jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chrystus odwołuje się tutaj do historii związanej z buntem Izraelitów na pustyni przeciw Bogu. Kto czyta Stary Testament, to wie, że tam jest taka historia w Księdze Liczb, a może nawet przeczytajmy ją, to będziemy wiedzieć, o czym mówimy. Księga Liczb, to jest 4. Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, od 4 do 9 wiersza. Czytam to, do czego się Jezus odwołuje w 14 wierszu. To jest z 4 Księgi Mojżeszowej albo z Księgi Liczb. Od góry Chod wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Mówili o pokarmie z nieba, który Bóg im dał. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I Chrystus w 14 wierszu odwołuje się do tej historii związanej z tym buntem. Wiemy, że takie postępowanie, szemranie rozgniewało Boga. Czytaliśmy przed chwilą: Bóg zesłał na lud jadowite węże, które kąsały ich. Wielu ludzi zmarło. Błagali Mojżesza, żeby modlił się za nich. I przepraszali Boga, a Mojżesz modlił się i w odpowiedzi Pan kazał uczynić miedzianego węża na palu, na jakimś podwyższeniu. I każdy, kto został ukąszony, gdy spojrzał na tego węża, na podwyższeniu, na drzewie, był wolny od tej trucizny. Jest to wspaniała ilustracja tego, jak Jezus chce uratować każdego człowieka. Jak możemy się narodzić na nowo? Jadowite węże, które kąsały Izraelitów na pustyni, odnoszą się do grzechu. Grzech kąsa jak żmija. Prawda? Tylko mnie kąsa? Biblia mówi, że każdego kąsa. Każdy jest grzesznikiem. Grzech kąsa jak żmija. Wszyscy ludzie są ukąszeni. Wszyscy są zabici przez grzechy i upadki. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zbłądzili, wszyscy się splugawili. Każdy człowiek na własną drogę zboczył. Z grzechem jest tak jak z tym jadem na pustyni. Jeśli nie zostanie podane odpowiednio szybko antidotum, to grzech zabije grzesznika. Zaprowadzi go do śmierci. I to do śmierci wiecznej, do potępienia. Wprawdzie Izraelici, którzy umierali od węży, umierali docześnie, ale historie Starego Testamentu są graficznym przedstawieniem praw duchowych, podobnie jak przypowieści Pana Jezusa i podobieństwa z Nowego Testamentu. Jeśli pozwolimy na to, by grzech ciągle nas kąsał, jeśli nie podamy skutecznego leku, który uleczy nasze dusze z tego śmiertelnego jadu, to umrzemy. Każdy człowiek umrze. Zapłatą za grzech, Rzymian 6,23, jest życie? Nie, śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czytamy. Tak? Grzech jest straszny. I Bóg w swojej dobroci, w swoim miłosierdziu znalazł rozwiązanie, by uleczyć nas z tej śmiertelnej choroby i pojednać nas ze sobą. On chce nowego narodzenia każdego człowieka. Pamiętamy, że Bóg na pustyni kazał Izraelitom zbudować miedzianego węża. Ten, kto spojrzał na miedzianego węża, zaraz był wolny od trucizny, która zagrażała jego życiu. Nie musiał przygotowywać jakiejś skomplikowanej mikstury, iść do apteki, kupować jakiegoś drogiego leku, na który z pewnością nie wszystkich byłoby stać. Bóg nie kazał również robić niczego, czego nie mógłby uczynić każdy człowiek. Wystarczyło tylko, że uwierzy. Jeśli został ukąszony na tej pustyni, musiał tylko podnieść swoją głowę i spojrzeć na tego węża na drzewcu. Czy to trudne? Jesteś na tej pustyni, zostałeś ukąszony przez węża. Za 2 godziny nie żyjesz. Co musisz zrobić? Podnieś swoją głowę i spojrzeć na tego węża. Nie zrobię tego. Czy był ktoś taki, kto by powiedział tam, nie zrobię tego, gdyby został ukąszony? Oczywiście każdy chciał to zrobić, każdy chciał żyć. Wystarczyło, że podniósł głowę. Nic trudnego nie musiał robić. I zaraz stawał się zdrowy. Trucizna została uzdrowiona z jego organizmu. Takim wspaniałym obrazem posłużył się Pan Jezus, by wyjaśnić Nikodemowi, co musi się stać, by człowiek został uwolniony od swojego grzechu, od potępienia, od śmierci wiecznej. Ten wywyższony wąż na pustyni to obraz wywyższonego Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i siedzi po prawicy tronu Bożego, Syna Człowieczego, który chce dzisiaj zbawić. Co muszę zrobić, abym został uzdrowiony z moich grzechów? Co muszę zrobić? Wystarczy, że spojrzę z wiarą na co? Na Syna Bożego. Mam spojrzeć z wiarą na Syna Bożego. Uwierzyć, że Jezus Chrystus ratuje mnie od moich grzechów i Jego się uchwycić. Że On jest ofiarą przebłagalną za nasze winy skuteczną przez wiarę. Jak Izraelici patrzyli na węża i zostali uwolnieni od śmiertelnego jadu, tak każdy człowiek, który spojrzy z wiarą na Chrystusa i uchwyci się Go jako swojego Zbawiciela, będzie wolny od przekleństwa grzechu, otrzyma dar Ducha Świętego i narodzi się na nowo. Podobnie jak ze spojrzeniem na węża podczas plagi, nie jest to nic skomplikowanego, jest to bardzo proste, by mieć przebaczone grzechy i otrzymać życie wieczne. Wystarczy, że spojrzysz na Chrystusa. Wystarczy, że uwierzysz w Niego, że On jest Twoim Zbawicielem i ciągle będziesz na Niego patrzył. To nie tylko, że raz to zrobimy, ale patrzymy na Niego cały czas, na wywyższonego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i będzie nam przebaczone. Stanie się to tak szybko, jak w sytuacji Izraela, gdy spojrzeli na wywyższonego węża. Tylko ktoś na niego popatrzył, od razu odczuwał ulgę i był wolny od śmierci. Tak również jest z Chrystusem. W jednej chwili dług każdego człowieka może zostać spłacony. Wystarczy, że podniesie głowę i będzie na ratunek wzywał kogo? Imienia Jezusa Chrystusa. W jednej chwili. Nie jest to nic skomplikowanego. Każdy może to zrobić. Nie trzeba do tego pieniędzy. Tak? Wystarczy spojrzeć z wiarą na Jezusa Chrystusa. I zwróćmy uwagę, że na tej pustyni, gdzie przebywali Izraelici, nie było niczego innego, co mogło ich uratować. Nie było tam innego leku, innego antidotum, niż tylko to proste, zwykłe spojrzenie na tego miedzianego węża. Taki z chorobą grzechu jest tylko lek na to w Chrystusie. W całym wszechświecie i przy całej ludzkiej inteligencji i przy wszystkich możliwych środkach człowiek nie znajdzie innego leku na grzech, jak tylko taki, jak dał nam Bóg, Pana Jezusa Chrystusa. Nie można być uratowanym od potępienia w żaden inny sposób. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo proste, jest dostępne dla wszystkich, ale większość ludzi nie wierzy w ten Boży lek. Oni myślą, że ich religia im pomoże, że zrobią to ich uczynki, sakramenty, może święcona woda, jakieś specjalne modlitwy, rytuały, ceremonie. czy jeszcze inne ludzkie starania. Jak nałożę ręce na twoją głowę, to będziesz zbawiony. Jak nałożę ręce na czyjąś głowę i się o niego pomodlę, to będzie zbawiony? A jak nie uwierzy? Musi uwierzyć. To co z tego, że ja nałożę na niego ręce? Prawda? A jak cię uzdrowię, to będziesz zbawiony. Ale czy uwierzył ten człowiek? Musi uwierzyć. Niektórzy wierzą, że lekiem na grzech jest poprawienie edukacji społecznej. Na przykład ludzie niewierzący. Myślą, inni myślą, że są to pieniądze. Jak damy ludziom dobrobyt, to oni się zmienią. Jakaś część osób wierzy w postęp medycyny do tego stopnia, że człowiek przestanie umierać. Prawda? Nie. Tylko wąż miedziany na pustyni leczył Izraela z jadu. Tylko Pan Jezus Chrystus może przebaczyć nam grzechy, a wiara w Niego uwalnia nas od wyroku potępienia. W bardzo dobitny sposób wyraził to apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, ale bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma nic we wszechświecie. Żaden człowiek oprócz Jezusa nie może pomóc na twój grzech. Nie ma czegoś takiego, na co mógłbyś spojrzeć. Nie ma świętego obrazka, na którego mógłbyś popatrzeć i być wolnym od swojego grzechu. Nie ma księdza ani pastora, który mógłby przebaczyć twój grzech. Nie ma takich osób. Tylko Jezus może to zrobić. To więc nie ma nic oprócz Jezusa, co dałoby nam pokój z Bogiem, sprawiło pokój też w naszym sercu i uczyniło nas Bożymi dziećmi. Tylko Chrystus. Mamy to zapisane przy wejściu na tym obrazie. Solus Chrystus. Tylko Chrystus. To jest ciekawe, że Bóg użył tego znienawidzonego węża, który ich kąsał, przez Izraela do tego, by przez niego przyszło dla nich uzdrowienie. Myślałem sobie o tym. Pan Jezus również został znienawidzony i odrzucony przez przywódców religijnych Izraela. Ale jeśli chcą być zbawieni, jeśli Nikodem chce narodzić się na nowo, musi porzucić swoją religijną dumę i przyjąć Jezusa. I nie tylko on, ale każdy z nas. Tak jak Jezus powiedział, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Aby każdy, kto wierzy w Syna Człowieczego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli jeszcze nie zostałeś uzdrowiony z przekleństwa swojego grzechu, to spójrz dzisiaj na Chrystusa, jak Izraelici patrzyli na miedzianego węża. Spójrzmy na Niego z wiarą, na krzyż, jak umierał tam za twoje i moje grzechy, a będzie nam przebaczone. Wpatruj się w Niego przez Jego Słowo, a obraz Jego zbawczej ofiary każdego dnia przed naszymi oczami będzie coraz wyraźniejszy, aż do chwili, gdy dobiegną nasze dni do końca, a wtedy On obiecał, że weźmie nas do chwały. Amen.